Poranny gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, były minister sportu i turystyki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy. Słyszymy się pani... O, słyszymy się, dobrze. Zacznijmy od tej przyjemnej części sportowej. Igrzysk olimpijski Mediolan Cortina 2026. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zajęli drugie miejsce olimpijskiego konkursu duetu w nadużej skoczni w Predazzo. Adam Małysz nie spodziewał się wczorajszego medalu, a pan? Halo, halo?
Proszę chwileczkę, już mam jakiś...
Halo, dzień dobry.
Halo, witamy serdecznie. Słyszy mnie pan, panie ministrze?
Halo, ja słyszę panią od samego początku. Nie wiem, z czym jest problem. Teraz mnie słychać?
Teraz bardzo dobrze pana słychać, więc zapytam się, super. Czy pan spodziewał się wczorajszego medalu? Bo Adam Małysz powiedział, że nie.
Ja przyznam szczerze, że przed igrzyskami nie spodziewałem się żadnego medalu na skoczni, biorąc pod uwagę to, jak radzili sobie nasi skoczkowie w tym sezonie Pucharze Świata. Tym większa jest radość, im większe zaskoczenie. Mam ten wczorajszy w dramatycznych okolicznościach z tą zmienną pogodą na sam koniec. No, to jest sport, pisze, że nie na najważniejszej imprezie, kiedy się odpowiednio przygotowuje, można zaskoczyć i tak wielkie, cieszące cały nawet laury zdobywać.
Jak pan ocenia cały aktualny dorobek medalowy Polski?
No, my nie jesteśmy potęgami w sportach zimowych i doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, w związku z czym tutaj każdy medal bardzo cieszy. Mamy w sumie cztery medale. To jest, myślę, bardzo dobry dorobek jak na to, czego spodziewaliśmy się przed igrzyskami, a nie jest powiedziane, że jeszcze jakaś niespodzianka, być może w biatlonie kobiet w biegu masowym się nie wydarzy, więc myślę, że sumarycznie z tych igrzysk możemy być zadowoleni, ale też pamiętajmy chociażby o naszym zawodniku Żurków w łyżwach szybkich, który dwa razy otarł się o medal o tam jakieś setne części sekundy.
Dla pana największy sukces i największe rozczarowanie tej imprezy sportowej to?
Trudno powiedzieć o rozczarowaniu. To są igrzyska olimpijskie, tak więc...
Może jakiś aspekt niekoniecznie, jeżeli chodzi o personalia.
A to tak jakby też się jeszcze nie przyglądałem kwestiom organizacyjnym, żeby je aż tak mocno oceniać, czy być tutaj krytycznym w stosunku do organizatorów. Igrzyska przynajmniej w przekazie telewizyjnym, bo tak jestem w stanie śledzić, wyglądają nas organizowane bardzo dobrze. Więc o rozczarowaniu, jeżeli chodzi o polską kadrę, nie będę mówił, ponieważ to jest sport i zawsze coś się może nie udać, może być gorsza.
No wczoraj zakończyliśmy
wieloletnich po drugiej turze, tak. Przygotowań do jakiegoś, prawda, jednego wydarzenia. No to jest pogoda, to może być niezależne od człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o sukces, no to Kacper Tomasiak, no ten chłopak nas wszystkich bardzo pozytywnie zaskoczył. 3 medale zdobywając na jednych igrzyskach. Jeżeli przynajmniej chodzi o liczebność zdobyczy medalowych na jednej imprezie, no pobił wielkich mistrzów Adama Małysza i Kamila Stocha.
Będzie sportowcem roku?
No to czas pokaże, ale w roku olimpijskim zdobywca 3 medali by nie został sportowcem roku, to rzeczywiście musiałoby się wydarzyć coś nieprzewidzianego, a to by oznaczało jeszcze jakiś większy sukces polskiego sportowca, więc życzmy sobie tego.
Ja tak zastanawiałam się, panie ministrze, jakie działania dziś powinien podjąć resort odpowiedzi na sukcesy zawodników, takich jak Władimir Semiruni, aby zachęcić chociaż więcej młodzieży do uprawiania dziś łyżwiarstwa szybkiego. Ma pan na to jakoś pomysł, jako były minister?
To zdecydowanie nie jest łatwe. Czy my powinniśmy zachęcać młodzież do uprawiania sportu zawsze, codziennie, od tego, czy trwa wielka impreza, czy nie, i czy zdobywa medalię, ponieważ to ma znacznie szerszy wymiar niż tylko ten sport zawodowy, i oczywiście może być wielka motywacja dla mas, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o sporty zimowe, no w Polsce mamy problem, no góry mamy tam, gdzie mamy, i tylko tam torów do łyżwiarstwa szybkiego mamy dosłownie kilka. Dzisiaj w Tomaszowie Mazowieckim, za chwilę otwiera się nowy w Cosie, w Zakopiańskim, w związku z czym trenowanie tej konkretnej konkurencji nie jest w Polsce wcale łatwe. Jest dość mocno ograniczone geograficznie właśnie ze względu na dostępność do toru łyżwiarskiego długiego. No ze śniegiem jest jak jest, w tym roku nie możemy narzekać, ale jak weźmiemy pod uwagę wszystkie lata poprzednie, no to dostępność do śniegu jest...
Nawet we Wrocławiu dziś mamy.
Tak, w tym roku niemalże w całej Polsce, natomiast musimy skupiać się na tym, żeby korzystać z tego, co mamy, czyli z przyszkolnych sal gimnastycznych, z orlików, ze stadionów lekkoatletycznych, których w Polsce jest coraz więcej, z pływalni, żeby młodzież ogólnie zachęcać do uprawiania sportu. Szereg takich działań prowadziliśmy, kiedy byliśmy u władzy, to jest chociażby program Sportowe Talenty, czyli taki program powszechnego badania sprawności fizycznej, ale przy okazji też wyłapywania tych, którzy mają uzdolnienia już na etapie wczesnej podstawówki, po to, żeby zaoferować ich lokalnym klubom sportowym, aby mogli sportowe pasje, sportowe uzdolnienia na tym etapie, bo to są predyspozycje, może nawet tak lepiej powiedzieć, rozwijać. Więc tutaj się sport dzieje, natomiast też uważamy, że dzieje się zdecydowanie za mało. Uważam, że sport i kultura fizyczna powinny być jednym z podstawowych obszarów interwencji państwa, biorąc społeczeństwo tyjemy, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi i jak szybko ta sprawność młodych ludzi jest mocno ograniczona. A potem takim przyjemnym efektem, trochę ubocznym, ale bardzo przyjemnym, tego, że będziemy mieli bardzo szeroką piramidę, czy podstawę tej piramidy, aktywność młodych dzieci trenujących w klubach sportowych, będzie to, że ta piramida będzie miała wyżej szczyt, co zawsze tak się w fizyce rozkłada, w związku z czym będzie więcej tych sportowców na absolutnie najwyższym poziomie, a więc więcej medali na najważniejszych imprezach.
A jak komentuje pan minister głosy rozgoryczonych sportowców, chociażby łyżwiarstwa szybkiego, którzy twierdzili, że przygotowywali się do igrzysk bez trenerów? Słyszał pan pewnie te słowa.
Tak, każda taka sytuacja powinna być przez ministra we współpracy ze związkiem sportowym odpowiedzialnym za tę konkretną dyscyplinę badana indywidualnie. To jest sport, więc naprawdę ja z doświadczenia państwu powiem, że bardzo często to, co przy okazji właśnie wielkich imprez wychodzi do opinii publicznej, nie zawsze jest prawdą. Czasami oczywiście jest to okazja do tego, żeby jakiś problem nagłośnić, żeby zainteresować im interesują, ale bardzo często dochodzi tam do różnego rodzaju personalnych konfliktów, jakichś niesnasek, jakichś nieporozumień. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej racjonalnie dało się te wszystkie sprawy wytłumaczyć.
Halo, panie ministrze, słyszymy się?
Halo, ja słyszę cały czas.
Okej, teraz już pan wrócił do nas. Czy
tak,
reprezentant...
W związkach sportowych pracują ludzie, którym też naprawdę zależy na tym, żeby przedstawiciele dyscyplin, którym te związki zarządzają, mieli jak najlepiej i zdobywali jak najwięcej medali.
A czy reprezentanci polscy powinni występować w takiej marce jak Adidas?
Wie pani, no to jest też, myślę, że burza szklące wody, no to równie dobrze można po każdym meczu reprezentacji Polski piłkarskiej zapytać, czy powinni występować w Nike'u, a nie w innej polskiej firmie.
No ale akurat tu jest USA, jesteśmy sojusznikami, a z Niemcami, to wie pan, jak dzisiaj to wygląda.
No, z Niemcami też jesteśmy sojusznikami w ramach Unii Europejskiej.
Zgadza się, no teraz przy sejfie to nie wiadomo.
Natomiast, no, żeby tego nie sprowadzać do polityki, każdy związek sportowy, czy PKO w odniesieniu do reprezentacji olimpijskiej, w mojej ocenie jest obowiązany do tego, żeby kierować się przede wszystkim interesem dobrze rozumianym organizacji, jaką jest, czyli żeby w ramach konkursu ofert, który rozpisują, otrzymać możliwie jak najwięcej strojów, jak najwięcej pieniędzy, jeżeli to jest sponsoring techniczny. Jestem przekonany, że w tym przypadku też tak było, a jeżeli jest na ten temat dyskusja, to myślę, że im więcej transparentności, tym lepiej, im więcej pokazywania ofert, im więcej przeprowadzania takich konkursów z otwartą przyłbicą na znanych wszystkim warunkach, tym mniej kontrowersji, tym mniej później tego typu oskarżeń. Ja oczywiście życzyłbym sobie, żebyśmy budowali polski przemysł, polskie marki, również jeżeli chodzi o odzież sportową i chciałbym, żeby jak najwięcej tych polskich firm w polskim sporcie było, no ale czasami konkurencja jest tutaj nie do przeskoczenia i konkurenci najzwyczajniej w świecie związkom składają lepsze oferty.
Ale pan chodzi chyba w 4F.
No ja chodzę w takich strojach, jakie są dla mnie wygodne.
Przyglądałam się na Instagramie panu wczoraj.
Dziękuję.
Śledziłam
bardzo.
Czy pan przypadkiem jakiegoś Adidasa tam nie ma.
Że uważam, rzeczywiście chyba nie używam zbytnio Adidasa, natomiast 4F to jest marka, którą lubię. Nie chciałbym, żeby tutaj dochodziło do tego typu reklam. Uważam, że to jest fajna polska marka, dobrze widziana również za granicą i rzeczywiście nie omijam ubrań tej firmy. No ale jak to w różnych dyscyplinach są czasami takie firmy, które się specjalizują i robią sprzęt dobrej jakości, więc używam czasami firm amerykańskich i firm hiszpańskich. Jest taka jedna, nie będę wymieniał nazw, dość dobra, jeżeli chodzi chociażby o piłkę nożną halową. I naprawdę myślę, że tutaj taka różnorodność jest też bardzo fajna, ale fajnie i dobrze, żeby w ramach tej różnorodności dostęp do polskiego sprzętu też był.
A prezydent może chodzić w czym mu się podoba?
Myślę, że prezydent może chodzić, w czym mu się podoba. Rozumiem, że nawiązuje pani teraz do...
Dokładnie. Media informują od kilku... Dokładnie.
Bardziej, ze swoim nazwiskiem, choć trochę przerobionym, no to kto jak nie on.
No ale opinia profesora Marcina Matczaka, który twierdzi, że prezydent ubierając się w rzeczy tej marki stał się słupem reklamowym, reklamujących prywatny biznes w czasie pełnienia funkcji publicznej.
No a jeżeli prezydent wybierze się na imprezę sportową i będzie miał rzeczone 4F, albo Adidasa, albo przecież z czymś musi chodzić, albo jak wszyscy byli... A wszyscy,
myślę, że i tak będą media niektóre krytykowały.
No właśnie o to chodzi, że wszyscy poprzedni prezydenci przecież też się w coś ubierali i bardzo często były to ubrania z konkretną marką. No więc myślę, że mniejszą kontrowersją jest, kiedy prezydent chodzi z marką z własnym nazwiskiem niż z jakąś firmą prywatną, bo wtedy można pytać, dlaczego z tą, a nie z inną.
Tylko to marka jego siostry.
No tak, ale to jest kwestia, na ile to się monetyzuje, na ile to jest jakby kontynuacja budowania swojego wizerunku z kampanii wyborczej, bo przecież to są wszystko gadżety wyborcze.
Prezydent powinien pojechać na inaugurację Rady Pokoju w charakterze obserwatora?
Myślę, że tak. Myślę, że powinien mieć taką możliwość i powinien tam jechać. Taka jest moja ocena, również jako, że tak powiem, z pierwszego wyboru magistra stosunków międzynarodowych, ponieważ to, co dzisiaj przez niektórych jest wyśmiewane, może być zaczątkiem bardzo poważnego projektu politycznego w kontekście sytuacji z ONZ-em. Myślę, że wszyscy, którzy obserwują to, co się dzieje z ONZ-em w ostatnich latach, zauważają, że to jest organizacja, która coraz mniej reprezentuje naszą cywilizację, nasz sposób myślenia o świecie, a coraz częściej, że tak powiem, Chińczyków i ich sojuszników, na przykład z Afryki, czy ogólnie z południa świata, szczególnie tych biednych, którzy różnymi innymi motywacjami przy swoich głosowaniach jako kraje się kierują, a wiemy, że w ONZ-cie każdy ma równy głos, więc być może jakaś nowa inicjatywa w tym zakresie.
Opozycji, czy powinno być ONZ rozwiązana, zdaniem pana?
Ja myślę, że można podejść do próby reformowania ONZ-u, natomiast jeżeli rzeczywiście większość w ONZ-cie będą stanowiły kraje, które myślą w sposób absolutnie niezgodny z myśleniem naszej zachodniej, euroatlantyckiej cywilizacji, czyli cywilizacji, która ONZ zakładała i która skutecznie dbała o pokój na świecie przez wiele dziesięcioleci, no a miałby ONZ sankcjonować jakieś przykłady właśnie braku pokojowego podejścia do współżycia organizacji międzynarodowej, no to pewnie będzie potrzebna jakaś alternatywa docelowa dla ONZ-u i być może to się właśnie na naszych oczach rodzi i w takiej inicjatywie warto uczestniczyć.
Tylko pytanie, czy dojdzie do porozumienia między prezydentem a rządem? Wiemy, że jeszcze taki wniosek nie został wystosowany w sprawie Rady Pokoju.
No wiemy, że w niejednej sprawie mamy dzisiaj, że tak powiem, pole konfliktu pomiędzy prezydentem a rządem. Wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby tego porozumienia było jak najwięcej. Wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby i prezydent, i rząd kierowali się przede wszystkim interesem Polski w tych rozgrywkach.
A czy prezydent zawetuje sejf, czy też posłucha Jarosława Kaczyńskiego, który wczoraj apelował do niego, by powinien postąpić właśnie w sprawie sejf i zawetować ustawę?
No ja nie wiem, co zrobi prezydent, jest to jego kompetencja.
A co powinien zrobić?
Zagłosowałem przeciwko sejfowi.
Wiem.
Nie czuję się, mogę mówić o swoim poglądzie na temat, natomiast nie czuję się władny, żeby tutaj dyktować czy podpowiadać panu prezydentowi.
Ale prezes Jarosław Kaczyński dyktuje, wydaje się, i sugeruje w głowie państwa.
Jedyny plus sejfu to jest tak naprawdę, czyli ta pożyczka. Natomiast już sama reszta, czyli sposób wydatkowania rodzaju postrzenia warunków, gdzie możemy dostać z warunkami takie, bo to EPO czasami zupełnie wymyślonymi dla celów politycznych. Ja przypominam, że po 2027 roku w Polsce może rządzić inna koalicja większościowa, znowu taka, którą koalicja europejska będzie chciała rugać i siłą zmuszać do pewnych ruchów, do pewnych działań niekoniecznie leżących w interesie naszego państwa. A sejf będzie wydatkowany do roku 2030, więc jeszcze przez niemalże całą następną kadencję Sejmu. No więc poza tym, że to jest pieniąd tani stosunkowo, to jest
3%, cała tak, no.
Przede wszystkim warunkowość, ale także to, że trzeba te pieniądze wydać w określonym czasie na określone, że tak powiem, rzeczy, znaczy z Komisją Europejską, a niekoniecznie te, które będą wynikało z bieżących potrzeb naszej armii i u wskazanych kontrahentów ze stosunkowo szerokiej listy, ale jednak u wskazanych kontrahentów może się skończyć tak, i takie zagrożenia widzimy my, nasze środowisko polityczne, że milion pożyczony stosunkowo tani będzie zdecydowanie mniej efektywnie wydany niż 500 000 własny albo pożyczony drożej, bo to jest kilka punktów różnicy, a przy tych wszystkich warunkowościach każdy, kto realizował, że pieniądze unijne nie są pieniędzmi wydatkowanymi najbardziej. właśnie z perspektywy.
Ja wiem, że pan
Wiele
minister
obostrzeń
lubi bieg.
powoduje, że dużo pieniędzy się marnuje w ten sposób. Natomiast jeżeli jeszcze nie mamy absolutnej pewności co do tego, że te pieniądze będą wydatkowane u polskich firm, no a te chociażby, które się pojawiają w kontekście pana Poncyliusza, pokazują, że ta polska firma miałaby być najpewniej jakimś pośrednikiem, który tylko narzuci marżę, kupi gdzie indziej i sprzeda jako polska firma, to chyba nie o to w budowie polskiego przemysłu obronnego chodzi.
Czy Prawo i Sprawiedliwość stara się dorównać Polsce 2050 w swoich kłótniach ostatnich pomiędzy Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą, panie pośle?
Ja myślę, że Polsce 2050 dorównywać nie będziemy, a te kłótnie, które się pojawiły, to też pokazuje siłę leadershipu, lidera. No, myślę, że Szymon Hołownia w Polsce 2050 mógłby przez tydzień nawoływać do pokoju i nie przyniosłoby to tyle, ile jeden tweet pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego wprost nawołujący do tego, żeby zaprzestać komentowania tego typu sytuacji w ten sposób.
A czy nastroje w partii waszej uspokoją się po groźbie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie zawieszenia w prawach członka każdemu, kto zabierze?
Przyznam,
bo wczoraj nie zrobił nic tak naprawdę.
Przyznam, że nie brałem udziału w tej kłótni, w związku z czym też nie
zauważyłem. Ale pewnie pan obserwował, cała Polska obserwowała w piątek, co się dzieje, bo to było wyciąganie brudów na zewnątrz.
Dwóch, trzech, czterech panów się pokłóciło, cała Polska obserwowała. Ja w tym udziału nie brałem, w związku z czym też naprawdę proszę nie traktować tego jako słabość relacyjną tej partii. Bo która w obecnych czasach obecnej sytuacji, kiedy social media, nawet kłótnie dwóch czy trzech ludzi może śledzić z zapartym tchem, co Polska mogła wyglądać jako jakaś ogólnopartyjna jatka. Natomiast to absolutnie nieprawda. Nastroje w partii są w mojej ocenie bardzo dobre.
Politycy opuszczają Polskę 2050. Czy widziałby pan kogoś z odchodzących w Prawie i Sprawiedliwości?
Ja przyznam, że widziałbym wiele osób z Polski 2050.
O, a kogo?
Dlatego, że ja no tego nie będę takich pocałunków śmierci swoim kolegom rozdawał. Natomiast tak chciałem powiedzieć, to też dlatego, że ja mam trochę taki styl funkcjonowania w polityce, że z każdym rozmawiam, a z niektórymi kolegami z Polski 2050 nawet gramy w piłkę w parlamentarnym zespole sportowym, w związku z czym dobrze
to
się...
To już wiemy, kogo pana rekomenduje nam.
Racjonalni, rozsądni ludzie, ale nie chciałbym zawężać tylko do tego sportowego grona, bo i ci, którzy w piłkę nie grają w Polsce 2050 są naprawdę, część z tych ludzi to są ludzie sensowni, ale tak jak powiedziałem, no gdybym wymienił nazwisko, to pewnie ci ludzie mieliby przez najbliższe dni czy tygodnie jakieś swoje wewnętrzne problemy. Niech podejmują takie decyzje, jakie uznają, że są najbardziej racjonalne z perspektywy widzenia rozwoju ich kariery i z perspektywy widzenia interesu Polski i polskiego parlamentu.
A czy ten kryzys w Polsce 2050 może zachwiać rządem? Rozwali go?
No niewątpliwie jest taki scenariusz, w którym kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do utraty większości przez obecny parlament. No wówczas nie twierdzę, że oznaczałoby to większość po drugiej stronie, bo jeszcze te partie dzisiaj opozycyjne musiałyby się między sobą porozumieć w zakresie stworzenia takiej większości, no ale może dojść do sytuacji, że rząd będzie kończył kadencję jako rząd mniejszościowy, co niewątpliwie wygodne dla niego nie będzie.
Rozpoczęliśmy od sportu, to zakończmy sportem. Jak ocenia pan szanse Polski na organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2040 albo 2044?
No przyznam, że bardzo wysoko. My rozpoczęliśmy ten proces jeszcze w roku 2023 razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ogłaszając, że będziemy starać się o igrzysk. No niestety nie dane było nam kontynuować władzy, w związku z czym utraciliśmy narzędzia, aby skutecznie się o tę imprezę ubiegać. Ja nie ukrywam, że moim marzeniem i wtedy, i dzisiaj, i wtedy, kiedy ogłaszaliśmy rok 2036, w związku z tym, że rzadko otrzymuje się prawo do organizacji takiej imprezy za pierwszym podejściem, naprawdę nastawiliśmy się na 2044. I myślę, że dzisiaj z tym przesunięciem, żeby na przetarcie ofertę złożyć w roku 2040, pokazać światu, że chcemy, że potrafimy, a w roku 2044 skutecznie Powstania Warszawskiego byłby piękny symbol, piękna okazja do tego, żeby opowiedzieć światu historię Polski, historię tego, jak 100 lat po hekatombie Powstania Warszawskiego, ogólnie II wojny światowej, Warszawa z ruin do miana miasta, które organizuje największą imprezę sportową na świecie. Myślę, że to mogłaby być realizacja marzenia wielu pokoleń.
No dobrze, na koniec. Ile medali jeszcze we Włoszech zdobędziemy?
No jak gdybyśmy zdobyli choćby jeden, ja tutaj tak jak mówiłem po cichu...
Skromnie, panie pośle.
Mamy, no nie, gdybyśmy zdobyli ten jeden do piątki, to byłyby to jedne z najlepszych, jeżeli nie najlepsze nasze igrzyska w historii. Naprawdę, mierzmy siły na zamiary, nie bądźmy pazerni. Tak jak powiedziałem, potęgą sportów zimowych, jakby nie jesteśmy ani Austrią, ani Norwegią. Nie mamy takich warunków, w związku z czym cieszmy się z tego, co mamy. A nawet jeżeli, tak mówię, to jest sport nie zdarzy nam się już tego medalu zdobyć, to i tak z tych igrzysk możemy być naprawdę zadowoleni.
I tu stawiamy kropkę. Poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, były minister sportu i turystyki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Dobrego dnia życzymy. Poranny gość.